zbliżeniach witam bardzo serdecznie Henryka Sawkę.
Zbliżenia nam się każe z bliskie spotkania trzeciego stopnia, takie pierwsze skojarzenie.
No to jeden z tych programów, który kiedyś robiłam, a byłeś chyba we wszystkich gościem.
Tak.
To są zbliżenia, zawsze jest blisko. W bliskim planie to ostatni,
takim dystansem,
bliskie spotkania
tak.
Ileś tam lat temu.
Mamy się tylko zbliżenia.
Tak. No więc zbliżamy się nie tylko do rysownika wybitnego, humorysty, rysownika satyrycznego, ale również mistrza mowy polskiej. I to się w ogóle nie dziwię.
No ja też się nie dziwię, bo w sumie czekałem na... Ja zazdrościłem kolegom, którzy mówili mi, że są mistrzami mowy polskiej, a kilku ich mam. I tak sobie myślałem, że właściwie to ja jestem bardziej copywriterem niż rysownikiem. Ja tylko się posługuję rysunkiem, bo najpierw jest słowo, czyli pomysł.
Jesteś polonistą, tak może wyjaśnijmy.
Tak.
Też napisałeś sporo tekstów, felietonów, książek.
Ale to przykład mój syn jest z kolei prawnikiem z wykształcenia, ale też jest copywriterem i wiele tekstów, które mu zadałem, takich piosenek jakichś satyrycznych, mimo że on jest z innej epoki, ale tak jak w sztucznej inteligencji, wrzuciłem mu parę motywów i on po prostu stworzył. Czyli copywriterstwo to było na początku, a potem to tylko trzeba dobrać jakieś elementy graficzne. A ponieważ zawsze od dziecka rysowałem, no to
tak,
umiem to zrobić.
Tak, też o to chciałam zapytać, ale skoro poruszyłeś temat rodzinny, syna, który pracuje zdalnie, jest bardzo, jak widać, inteligentny, jest córka przecież.
A no tak.
I Karolina.
I to nawet Polsat też w tym maczał palce, bo był współproducentem tego filmu.
Czyli mówimy o Stasiu i Nel.
Tak.
Ona oczywiście była Nel
i...
No i chyba najładniejsza Nel z tych Nel.
No to wiele nie było. Może będzie znowu za kilka lat kolejna ekranizacja, pewnie jeszcze inna, jeszcze bardziej poprawna. Ale no dzięki tej Nel to ja miałem okazję pojechać sobie do Afryki na pół roku i tak pobyć wśród, jak Tomek, wśród tych...
No, dzikich zwierząt.
O właśnie i tak dalej. To była ta cała seria, pamiętasz, Szklarski?
Pamiętam,
no
ale te dzikie zwierzęta cię nie przerażają.
Nie, to zwierzęta tam są parki, park Krygera i tak dalej, także...
I one na łańcuchach.
No prawie. Wjeżdżasz jak papież takim mobile i żaden lew ci nie podskoczy.
A kuloodpornym?
Oczywiście.
Aha. A powiedz, nosorożca tam spotkałeś?
Tak, spotkałem nosorożca. Poszliśmy z żoną do z tej farmy, gdzie kręcono i tam się kręciły te nosorożce w tym parku i myśmy byli przerażeni. One podobno kiepsko widzą.
Ale najszybciej biegają na świecie.
Tak.
Rozpędzony nosorożec, no nie wiem,
i
tylko
niedźwiedzie też
rakieta jądrowa.
Tak. I podobno trzeba mieć dwie łyżki, jak się tak łyżkami uderza, to one uciekają. Ale myśmy łyżek nie mieli.
Ale to dobrze, że wspominasz o żonie i o tym ogrodzie zoologicznym, bo czy tam były koguty? Bo żona robi koguty
tak.
Ze szkła. Oczywiście to jest witrażystka, to są
tak,
niezwykłe
to są koguty.
Koguty.
Bo to ludzie myślą, że jak szkło, witraż to takie coś jak owsiak robi. Zresztą on też te koguty widział i
takie lampy.
Tak, że to są lampki, to są takie szkiełka wycinane. Ale nie, to są koguty przestrzenne. Czyli po prostu one są ze szkła, ale można je zmierzyć, zważyć.
No widziałam takie koguty. Ogromne wrażenie na mnie zrobiły. Ale to jest ciekawe, że popatrz, całe życie można robić to samo.
Ale skoro jesteśmy przy kogutach, to chciałem się pochwalić też, bo córka z kolei też ma jakby drugi zawód. Jest ceramiczką i robi piękne rzeczy z ceramiki i artystyczne i użytkowe. Chętnie pije kawę espresso z jej filiżanek. A to akurat nie ta, ale espresso bardzo dobre, bo ja uważam, pewnie już to mówiłem w poprzednim programie, ale dla espresso warto było
łamać komunę.
To gdzieś indziej
mówiłeś, bo ty przecież z programu do programu nie boisz się, że wiesz, otworzą
lodówkę.
Tak,
jestem zaprogramowany.
Ja się bardzo cieszę. No, idą święta, bardzo rodzinna impreza. Czy ty czujesz się przed tym zestresowany, czy chciałbyś uciec?
Nie, ja się nie czuję zestresowany. Wiem, że jest taka tendencja teraz, żeby te w niektórych krajach się z drugiego dnia rezygnuje. Wiem, że młodzież też po Wigilii szybko odbytej i spełnionej udaje się do swojego towarzystwa albo na jakieś inne imprezy, albo na jakieś inne wigilie.
Może
tak
się mogą upalić to.
Ja generalnie nie traktuję tego. Ja uważam, że wszystkie święta są bardzo potrzebne, ponieważ to jest taki moment, kiedy my wiadomo, że jesteśmy w domu. Mhm. I jak jeżeli do kogoś zadzwonię, to wiem, że go zastanę. Jeśli zadzwonię do niego rano, żeby mu złożyć życzenia w Wigilię, no to wiem, że on będzie. Jest taki moment, kiedy świat się powinien zatrzymać, kiedy powinno być stop. I dlatego jestem fanem świąt nie ze względów jakichś religijnych, ale jednak duchowych, czyli możemy się face to face, właśnie musimy się face to face spotkać, żeby duch w nas był i żeby dusze się mogły spotkać.
No nie wszyscy mają domy.
No,
nie wszyscy mają pełne rodziny.
Nie wszyscy mają dom. Ja powiem tak, że teraz tak już serio, tak. Że mnie to, co się dzieje w Ukrainie, czy nawet tam w strefie Gazy, ale to bardziej, bo to już bliżej. I my tych ludzi widzimy. To mi odbiera radość świąt i w ogóle jakieś takie pozytywne myślenie o przyszłości. Może to, że uprawiam zawód satyryka, to nie znaczy, że jest mi wesoło. Bo tak. To ja jestem bawiący, zabawiający, a nie zbawiający.
Czekaj, przy tym nie wesoło, bo zrobiłeś dwa genialne rysunki na temat bomb. No jeden dotyczył Ukrainy.
Tak.
Jeszcze jeden, nie wiem, czy dotyczył innego konfliktu.
Kilka z nich dotyczyło Ukrainy, jeden dotyczył Putina. Mówisz o plakatach, tak?
Tak, o plakatach, oczywiście.
Tak. No to mnie natchnęło, bo...
A ty też masz satyryczne.
No nie bardzo jest gdzie je eksponować, bo epoka plakatu minęła. Byłem teraz na targach sztuki. Tutaj na Expo i powiem, że widziałem wiele znakomitych rzeczy. Tam było 100 stoisk i wszystkie na wysokim poziomie, ale jedno było stoisko plakatu. Oczywiście plakatów, których już nie ma, albo które występują jako białe kruki. I widziałem plakat, który nawet chciałem kupić. Znaczy chciałbym kupić, gdybym miał pieniądze.
Takie. A ty nie masz pieniędzy?
Aż takich to nie.
Czyli nie masz...
No to uzbieram.
Miliona nie
masz. Nie, to chyba jak z tym bacą, że dwa koty po pół miliona oddam za psa za milion. Ale widziałem taki plakat Tomaszewskiego z 1947 roku. Plakat do filmu Baryłeczka. Mhm. Według najgenialniejszej chyba noweli, jaką znam, Maupassanta, która oddaje w ogóle ducha epoki i w ogóle świata, nawet obecnego. I ten plakat jest genialny. Zwróciłem uwagę, jest tylko był jeden egzemplarz, oczywiście, ale kosztował tak dużo, że na razie poczekam. Muszę narysować parę swoich, żeby zarobić na ten jeden.
A nie miałeś na przykład podejrzeń, że ten plakat, czy że w ogóle już plakaty to robi sztuczna inteligencja?
Tak, tak. Od kiedy skończył się kapitalizm, czyli kiedy przyszła ta kultura masowa, i kiedy pojawiły się nowe technologie, i kiedy pojawiły się kasety wideo i ta masowa produkcja, no to te okładki spsiały, bo one musiały być po prostu czytelne, jak disco polo. Dawniej też one były mądrzejsze i lepsze, bo one też wynikały z biedy. Po prostu myśmy nie mieli takich możliwości.
Ja na przykład, dlatego jedną kreską trzeba było.
Ja na przykład liternictwo musiałem robić, kupując tak zwane letrasety i to trzeba było tam czymś cisnąć. To było po prostu chałupnictwo. A teraz można zlecić to jednym kliknięciem sztucznej inteligencji.
No ale to chałupnictwo było genialne.
Genialne i dlatego my do tego wracamy.
To wyrasta z prostoty.
I dlatego my chałupnicy, rzemieślnicy, którzy mają fach w ręku.
Wśród kogutów
my się nie boimy sztucznej inteligencji.
Nie boicie się. Nie. I za X-ów się nie boicie. Toczy się bowiem dyskusja na ten temat, czy artyści, na których te komputery się uczą, czy oni nie powinni od tego dostawać zawsze wynagrodzenia, czyli tego tantiemu.
Powinni. Ja nawet tutaj się pochwalę jako mistrz mowy. To,
polski.
Tak, mistrz mowy polski. A właśnie wyjaśnię, czemu mistrz mowy polski, bo tak jak mówiłem, copywriterstwo, ale... Popełniłem też artykuł do tygodnika ZX-u na temat koszmaru udzielania wywiadów.
O, ale przeżywasz teraz koszmar.
Nie.
Sen na jawie.
Pisanych.
No to wiesz co, ja też to przeżywam.
Bo to wiesz...
Rzadko nie przeżywam, ale czasami nie przeżywam.
Bo tutaj jak coś mówisz, nawet czasem nieskładnie, może nawet czasem niegramatycznie, ale... Resztę robi za ciebie tembr głosu, atmosfera, kontekst i tak dalej. Ale kiedy otrzymujesz tekst pisany, to on musi być już perfekcyjny. A czasem dziennikarze spisują, jak ktoś mówi, in extenso, tak? Mm-hmm. Jak leci. No i wtedy wychodzę na mało dowcipnego faceta, więc muszę to
udowcipnać. Który niegramatycznie mówi.
Tak, a potem i kiedy ja to poskracam, kiedy zmienię szyk,
kiedy to od nowa napiszę.
Tak, czyli zredaguję, ten dziennikarz lub dziennikarka nagle wyrasta na mistrza wywiadu. No i idzie do następnego satyryka czy innego artysty i już...
Ale ja trochę stanę w obronie, bo też robiłam wywiady pisane, bardzo dużo takich wywiadów. I muszę ci powiedzieć, że niektórzy wielcy artyści tak mówili, że naprawdę bardzo się nagimnastykowałam, żeby z tego zrobić język polski, gramatyczny, nawet dowcipny i inteligentny.
No właśnie.
I wtedy oni byli zachwyceni.
Tak, tak. No bo to właśnie
że dowcipni.
Bo kiedy jakby to, jak to powiedzieć, kiedy papier był jeszcze...
Papierem
wysokonakładowym, to tam zatrudniano, tam pracowali dziennikarze i redaktorzy. A teraz to są media workerzy albo jeszcze
komputery.
Gorzej. Tak. Także to po prostu z tego wynika.
Ale my żartujemy o tym artificial intelligence. Ale ty się tego w ogóle obawiasz? Nie budzi to twojego przerażenia? Bo to jednak ma, jak patrzysz na filmy futurystyczne,
tak.
Szczególnie te bardzo smutne.
No, szczególnie te Black Mirror.
No, very Black Mirror, to wtedy właściwie strach. Strach.
No to jest strach na pewno w takich zawodach właśnie, gdzie się zatrudnia media workerów, gdzie po prostu można pewne rzeczy robić mechanicznie i tak dalej. Natomiast obawiam się, że, znaczy mówię to w cudzysłowie, obawiam się, że prawdziwych twórców to nie dotyczy, bo to nie do końca jest tak.
Trudno jest jednak na końcu napisać Szymborską.
Tak, to jest trudno, a poza tym jednak nawet jeśli ci coś stworzy ta sztuczna inteligencja, to ty musisz jednak podjąć decyzję i zatwierdzić to i stwierdzić, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Czyli na końcu decyduje człowiek. To jest coś takiego, jak kiedyś w Wajdzie zarzucano, że zresztą on o tym pisze w książce swojej, że on tak tu posłucha charakteryzatora, tam scenografa, tam wózkarza, tam kogoś i tak dalej, chodzi, zbiera te opinie i potem z tej taką średnią wyciąga, czy jakieś takie najlepsze pomysły łapie i wdraża. A on mówi, proszę pana, Napoleon powiedział, że nieważne kto wymyślił plan bitwy, ważne kto podjął decyzję. I to na tym polega. I w sumie ja nawet jak były te zastrzeżenia do Kosińskiego, że on tam, że to inni
nie namalował
pracowali,
tego ptaka.
Tak. nie namalował tego ptaka. Zresztą notabene bardzo dobra książka.
Dopiero teraz to wymyśliłam, nie to, że wiesz, godzinami.
A to widzisz, no bo wiesz, Alicjo, ja to mi tak wiele rzeczy wymyśliłem w trakcie rozmów przez telefon i tak dalej. Mm. No po prostu warto rozmawiać.
Warto.
Wzajemnie się zapadniamy jakimiś pomysłami. I wracając do Kosińskiego, uważam, że to nie ma znaczenia, czy tam pisali za niego wynajęci, chciałem powiedzieć murzyni, nie.
Copywriterzy.
Copywriterzy, czy jacyś inni. Ważne, że on to zebrał i skomponował i zmontował, bo wbrew pozorom dla mnie na filmie
coś musiał tam
najważniejszy i w ogóle w sztuce najważniejszy jest scenografia i montaż, czyli nadanie czemuś kolejności. Ja bardzo długo pracuję nad szykiem zdań. One po prostu...
Pomimo,
zdania...
że takie krótkie zdania piszesz,
tak, to
jako
trzeba jeszcze
rysownik
skrócić.
Humorystyczny, jesteście mistrzami oszczędnej kreski. Wiem, że twoim idolem był Mrożek.
Tak.
Oj, chyba najoszczędniejsza
tak.
kreska. I Mleczko.
I Mleczko.
I w ogóle towarzystwo
Czeczot.
Szpilkowe
tak.
i Czeczot. Ty też przecież byłeś w tym gronie, także
tak.
to jest najlepszy... pień w ogóle do wcipu w Polsce. Ja nie wiem, czy jest taki, oprócz oczywiście naszych kabaretów, które są genialne. Remember November, bo to przecież o starszych głównie panach, którzy zapominają, że już nie są starsi, żony
starsi
im przypominają.
Dwaj, tak.
No, no miałeś moim tam kilka jest, sztuk genialnych.
Moim ulubionym jest, czy pan się jeszcze...
Czuję.
No, jak to było? Dzięki, panie. Grochu, jakoś czuję się po trochu, żyję się po trochu, a to faler westchnął seller. O,
ale
właśnie.
Ja...
A propos dygresji, to na mnie ogromne wrażenie wywarły słuchane bajki w dzieciństwie czytane przez naszych znakomitych aktorów. Typu Jan Kobuszewski i tak dalej. I cały ten Brzechwa. I potem w kabarecie robiłem parodię na przykład. W parlamencie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Przepraszam, i tam on to wylicza i na końcu jest wstał. Wszedł na mównicę. Tylko ustami mlasnął. Chciał coś powiedzieć, nie zdążył. Zasnął. Śniło mu się, że czymś ogromnie się trudzi. Cicho, może się nie obudzi.
Brawo.
Ja jestem za tym, żeby był kanon lektur, bo jeśli mamy kanon lektur, to wtedy możemy się odwoływać, wtedy możemy parodiować. Mhm. A jeśli nie mamy wspólnych lektur...
Ile ty przeczytałeś w życiu, ile czytasz? Człowieku.
Ja przeczytałem dużo. Ja czytałem całą trylogię i całego Sienkiewicza przeczytałem w szóstej klasie. I
ale tak jak profesor Bralczyk znasz na pamięć?
Na pamięć znam tylko domejki i dowejki, wszelkie przeciwieństwa. Pochodziły rzecz dziwna z nazwisk podobieństwa, bardzo niewygodnego. To była przerzutnia.
Rozumiem. Czyli ty nie jesteś w tej grupie tych biednych mężczyzn, którzy don't remember November. Bo ja tutaj jeszcze taki fajny dowcip. Otóż małżonka, no nieszczególnie wygląda ta małżonka, te małżonki w ogóle twoje.
No
to
bo żona twierdzi,
jesteś seksistą,
że ja kobietę brzydko rysuję. Nie.
Małżonka mówi, mąż chciałby oddać organ do przeszczepu.
No, organ? Orgazm? Nie. Organ, aha.
No nie?
Organ.
Nie organy.
No właśnie, a nie wiem, czy możemy takich słów używać.
Tak.
No,
ale
organ,
to jest sprzęt muzyczny. No.
A, tak.
No, wiesz, no, jej mąż grał na organach, no to przecież...
O, grać na organach? No, nie brnijmy.
No nie brnijmy. Jeszcze jeden jest fajny. To pan się jeszcze czuje, mówiłeś. I pan musi się przestać stresować, mówi
z walą. No
opowiedz ten dowcip, po
nie,
co
no,
ja
no,
będę...
To jest proszę! Nie.
Lekarz mówi do...
To jest wykorzystanie właśnie...
Przerażonego tej... starszego pana.
No ja właśnie często też jak kogoś uspokajamy i... Uspokój się!
Nie jeszcze.
Tak, jeszcze pięścią. No.
Co to? Chruszczow.
To są te... O, Chruszczow. Tak. Przypomniałeś mi z dzieciństwa. Pamiętam, jak on żółtym butem, żółtą ciszemką uderzał o pulpit.
A powiedz, czy jeszcze jesteś klezmerem? Bo zawsze byłam ciekawa, tak. Nie słyszałam ciebie w śpiewaniu, ale głos masz przyjemny.
Możesz kiedyś puścić jakiś mój kawałek.
Ale to są melorecytacje?
Nie.
Na full?
Tak. Kiedyś pomagałem sobie gitarą. Mhm. Ponieważ dzięki Zębatemu, który śpiewał takie piosenki więzienne na trzy chwyty, to stwierdziłem, że skoro na trzy chwyty, to ja też się nauczę. No i nauczyłem się jednej, drugiej, trzeciej, potem poszerzyłem to do pięciu chwytów i potem do siedmiu. Także do siedmiu chwytów jestem w stanie coś zagrać i zaśpiewać. Ale kiedy zacząłem robić to z profesjonalistami na scenach Teatru Polskiego w Szczecinie, to stwierdziłem, że jednak pewniej się czuję, kiedy to robi zawodowiec i to lepiej wychodzi. Chodzi. A w ogóle kiedyś miałem taką historię.
A mogę coś o chwycie powiedzieć, bo jak powiedziałeś, że siedmiu chwytów, to ja od razu przypomniałam sobie ciebie na tenisowym korcie, bo tam używasz też wielu chwytów.
No to tak, jest kontynentalny do serwisu, tak?
Są jeszcze takie nieokreślone chwyty przy siatce. Myślę, że volley smacz wyzwala z ludzi takie chwyty, jakich nikt nigdy nie widział.
No wiesz,
a na pewno Iga Świątek.
No właśnie, ja nie żartuję. Po tej przygodzie Igi Świątek ja sobie kupiłem melatoninę i zażywam. I lepiej śpię, ale lepiej nie gram.
Mm-hmm. Ale świetny rysunek zrobiłeś, syrena.
Tak,
z rakietą.
Dzięki.
Mam nadzieję, że zobaczyła i lepiej się czuje, bo już wiem, że może grać.
Także. Bardzo dobrze. Iga to jest nasze dobro narodowe i dzięki niej więcej ig widzę takich małych, tam już podryguje na
no coraz mniejszych, to na już kortach. Są mniejsi niż rakiety.
To jest po prostu dzięki niej. Dzieci mają zajęcie, dzięki niej więcej się ruszają, bo się dzieci w ogóle bardzo mało ruszają w dzisiejszych czasach. I Iga taki spowodowała ruch w tej branży i poza tym ja mam komu kibicować. Mm-hmm. Bo Iga gra przede wszystkim dla siebie, a my przy okazji cieszmy się, że możemy z tego korzystać. I to jest naprawdę... Taka duża
siostra. To jest absolutnie nieocenione to, co ona robi, i jak również Hubi Hurkacz.
Hubi też, w ogóle tych zawodników.
I w ogóle co się nagle porobiło z tym polskim tenisem?
A z piłką nożną?
No ale czekaj, najpierw tenisem, te wszystkie śliczne dziewczęta młode już zaczynają wygrywać, też są utalentowani debliści. No to jest wielka przyjemność dla mnie obserwować ten ruch tenisowy.
Pochwalmy się, ujawnijmy to, że graliśmy kiedyś razem w jednej parze w debla.
Ja pamiętam, wygraliśmy.
Tak.
Chyba.
Wygraliśmy i w ogóle debel jest piękny.
Ale ten nie był taki piękny, bo tam
dlaczego?
Miałam wrażenie,
ważne, że wygraliśmy.
Ten dyrektor stresował tą szefową marketingu. Sponsorkę,
tak. Sponsorkę. Ale wiesz, co jest piękne w tenisie? Ja zacząłem grać mając lat 42, czyli dosyć późno w sumie. No i gram może nie najlepiej, ale widziałem kiedyś taką historię. Byłem świadkiem takiej historii, kiedy właściciel kortu gdzieś tam w buszu. Niezbyt ładnie grający.
Ale to w tym rezerwacie w Afryce?
Tak. przeciwko niemu stanął chłop, dziennikarz pięknie grający, dziennikarz sportowy, wszystkie chwyty.
Polski
dziennikarz grał po prostu absolutnie świetnie. I na tej rozgrzewce tamten taki nieporadny, tak to byle jak, taki toporny.
Tak
a ten podcięcia, mówię, o kurczę. I ten wreszcie znużony mówi, no dobrze, zagrajmy na punkty. 6-0, 6-0 dla tego amatora. Czyli bojowość. Dopiero Ja na koncie, tak, na treningu pięknie to po prostu wszystko robię, a potem panika mnie dopada.
No nie przesadzaj, nie przesadzaj. Ale wiesz, patrząc na naszych, już kończmy temat, bo może nie wszystkich to interesuje, ale wybitnych aktorów, którzy grają w tenisa od lat, to jednak wyróżniają się ci, którzy właśnie niezbyt ładnie grają, ale niesłychanie kręcą.
Tak, a
taka, i to taka, jest to. Albo biegają jak zaskakująco mówi szybko.
Kręcionoczka, tak mówił tener, więc liczy się skuteczność.
Mm-hmm. Tak, tak. No to cóż, teraz pomówmy o twoim dzieciństwie. Czy od dziecka byłeś pesymistą? Bo czytam, że właściwie z pesymizmu i tego, że tak ciemno widzisz, widzisz śmiesznie. Co mnie nie dziwi, bo tak wielu twórców satyrycznych mówi.
Ja doszedłem do wniosku, że lepiej się miło rozczarować, niż się łudzić. Mm-hmm. I zawsze, kiedy sobie założę, że to może się nie udać, czyli mam już takie wyjście awaryjne, że no pewnie się nie uda, ale może się uda. No to, mm-hmm. no to w tym momencie, kiedy to nie wyjdzie, to jest takie chyba... holenderskie przysłowie, że nie masz, kiedy o coś prosisz, że nie masz zawsze. Nie bój się, nie masz zapewnione. Może będzie tak. I dlatego patrząc pesymistycznie, jestem bliższy prawdy, bo większość rzeczy się nie udaje najzwyczajniej na wszystkie biznesy, które się
zaczynają. Ale Trump się udał, no. Wprawdzie Trump wyszedł.
A Trump?
W tym sensie Trump, tak. Nie Trump taki, co chodzi i się włóczy, tylko...
Mówisz o Donaldzie.
O Donaldzie, który też się
ale
włóczy
to jest taki
po mediach
od dawna. Jeśli chodzi o Trumpa, to jest taki Trump, czy trend światowy, że teraz trumpizm króluje wszędzie. No po prostu populizm się rozlał po całym świecie. Taki mamy klimat.
No taki mamy klimat, tak. To już chyba dawno temu ktoś wymyślił.
Ale tak.
Czy ty?
To pewna pani, polityczka.
Pewna polityczka. Och, a propos
ale
polityczki.
Ale wracając do tego pesymizmu, no to ja mam nawet taki pomysł na książkę Czarny humor albo Czarno widzę, bo no my w sumie jako ludzie jesteśmy gatunkiem takim, który jakby lubi zagrożenie.
To dzięki pogodzie albo przez pogodę.
Lubimy przecież...
No, szaro.
Czego najwięcej czytamy, jeśli chodzi o literaturę, albo jeśli chodzi o filmy? Na co chodzimy? Na kryminały.
Kryminały.
Na thrillery, na horrory. My po prostu lubimy się bać. Mhm. Ale w momencie, kiedy sami się czujemy bezpiecznie.
Dystopia.
W kinie, to już Kałużyński o tym pisał, że właśnie siedzimy w tym kinie, a tam się dzieją takie okropne rzeczy, a my jesteśmy za tą pancerną szybą, za tym lustrem weneckim i to nas nie dotyczy. Ale możemy to tak sobie lekko przeżywać. Mhm. Takie placebo.
Placebo, tak. A propos prasy, bo przypomniałeś mi, że no jest jednak placebo. Prasa jest źródłem placebo. Inspiracji. No musisz zaczynać.
Prasa?
Tak, zaczynasz
oczywiście.
Dzień od przeglądu prasy.
Tak. Od przeglądu prasy, znaczy najpierw to kiedyś robiłem przegląd prasy, no czy teraz też
robisz
robię.
Przegląd w internecie.
Ale teraz
za
mnie robią, bo na przykład jak sobie włączę Tok FM, no to o 7 jest zawsze przegląd prasy. Mhm. No ale już często wcześniej, bo obudzę się wcześniej, ponieważ jestem tak.
Nie musisz stacji wszystkich wymieniać.
A.
Nie, no to Tok FM to bardzo fajna, zacna.
Tak. No kiedyś słuchałem innych stacji, ale to się z czasem zmienia. Ja słucham tego, gdzie otrzymuję jakieś informacje, które potem przetwarzam i one mi są potrzebne do rysunku. Mhm. Zawsze się dziwię ludziom, którzy oglądają programy informacyjne i się denerwują. Mówię, po co? Gdybym nie musiał, to bym nie oglądał. Ale ponieważ mam obowiązek, a właśnie taki
jest
zawód...
Jest to twój warsztat pracy.
Tak. Ja po prostu komentuję.
Chciałam powiedzieć prasy.
Prasy, tak. No, no,
to wiesz, dzisiaj pracujemy. Tak sobie zerknęłam, bo pomyślałam, że może coś ciebie zainspiruje. To ciekawe było to, że wybitny sportowiec Sławomir Szmal, otóż uciekał on, a to chyba żużlista, coś takiego, czyli...
Szmal to piłkarz ręczny. Piłkarz.
No, czyli bardzo szybki. On uciekał przez zielone pole przed baranami. No to już od razu widzisz to, prawda?
No,
czy zbyt dosłownie?
Baran może być tylko na zielonym, bo baran się pasie.
No dobrze.
A my się pasiemy baranami. My satyrycy. My w ogóle żyjemy
to szybko to przerabiasz.
Z ludzkiego nieszczęścia.
A dzisiaj też przeczytałam o pewnej ministrze, pani ministerka,
to różnie chcą.
Nie, to nie ministerka, bardzo fajnie, a zresztą pani ministra zarzuciła seksualną molestację swemu byłemu trenerowi.
Tenisa.
No nawet tenisa, tak, tak. To
i
też
wiemy, o kogo chodzi.
Tak. Szefa byłego.
Tak, byłego szefa i a to sprawa już...
Ale nazwała go predatorem. Mnie się to bardzo spodobało. Predator.
Predator. Mhm. No predator to taki...
To gladiator prawie.
No prawie. No mamy kilku gladiatorów. A propos, ja tak prezydentów teraz nazywam, tych kandydatów na prezydenta. Był gladiator 2, to jest ten obecny, a gladiator 1 to jeszcze jest prezydentem. To tak a propos tych filmów.
Ale w ogóle boję się pójść na... Bardzo ładnie to, wiesz, no jednak Russell Crowe, o którym zresztą tutaj pięknie opowiadał Sławomir Idziak, który z nim wielokrotnie współpracował i o tych jego wszystkich dziwactwach i tak dalej. Ale ja go i tak uwielbiam. To ten gladiator z tym młodszym Russellem, to był jednak dużo lepszy niż teraz. Ten drugi też fajny.
Mam pewien problem, ponieważ ja byłem... To było dokładnie właśnie w okresie kręcenia filmu, o którym mówiliśmy. Ja potem już w Polsce będąc, poszedłem z synem na tego gladiatora i on mi się strasznie spodobał. To był świetny film. I teraz czytam recenzje gdzieś tam na Facebooku, tu i ówdzie i boję się pójść. I powiedz mi, czy mam...
Pójść na ten...
Tak.
Nie, absolutnie. Choćby dlatego, że tam... Przewija się też, wiesz, jak w wspomnieniach, taki rozmazany, ten pierwszy gladiator, czyli Russell Crowe. Tak. I bardzo mądrze umieścili tam takie sceny, które chwytają za serce i je pamiętamy, łącznie z muzyką. Także zdecydowanie iść. Poza tym aktorzy są bardzo dobrzy. No, Denzel Washington w ogóle osiągnął
tam Pedro Pascal?
Słucham?
Pedro Pascal.
Również. Nie, no wszyscy są genialni. Także nie, z punktu widzenia aktorstwa, poziomu urody pań, no i tej sprawności, nie wiem ile tam zrobiła ta sztuczna inteligencja, ale szczęśliwie nie ma jeszcze zastępczych aktorów, więc ci zagrali naprawdę koncertowo. Warto.
To w ramach odświeżenia wspomnień i skoro tacy aktorzy, no to pójdę.
Tak, no tam absolutnie pierwsza liga, to miło patrzeć na nich. Chciałam zapytać, do jakiego stopnia inspiruje ciebie Putin, prezydent oczywiście, a do jakiego Kim Jong-un, to jest mój taki no, absolutny faworyt jednak medialny. Czy takie postaci, takie okropne, które powinny występować, wiesz, w bajeczkach dla dzieci jako, wiesz, przerażający czarownicy, agresorzy. Jakie uczucia i jakie rysunkowe uczucia u ciebie wyzwalają te współczesne potwory?
No, zrobiłem parę rysunków i plakatów, które się jakoś tam dotyczą tych okropieństw i tego okropieństwa, które Putin uczynił Ukrainie. Ale największą pretensję mam przy okazji jeszcze taką, że ten Putin mi strasznie obrzydził może nie tyle język, co twórczość
rosyjską.
Rosyjską, znaczy może samą twórczość
to
literacką
jest niesprawiedliwe w stosunku do twórczości rosyjskiej.
Chodzi mi o to, że nie mogę już śpiewać piosenek rosyjskich. Bardzo lubiłem to robić. Przyjaźnię się z Aloszą Awdiejewem i z wieloma innymi ludźmi, którzy świetnie po rosyjsku, chociażby Lech Dyblik. To są piękne piosenki i nagle to znaczy, wiadomo, że Okudzawa i Wysocki nie są temu winni, ale chodzi mi o to, że nie smakuje mi to w tej chwili. I to długo to będzie, to są emocje, to nie ma nic wspólnego z tak zwanym rozumem. Po prostu nie dziwię się ludziom, którzy przeżyli obozy zagłady i są wrażliwi na
język
niemiecki i tak dalej. To...
Ale wiesz co, nawet moje pokolenie, czy twoje, my się wychowywaliśmy na tych filmach wojennych,
tak.
Genialnych, tych polskich reżyserów czarno-białych. Ja mam absolutny uraz do mowy niemieckiej. Nawet się starałam nauczyć, bo to jednak grupa germańska, początki też z łaciny. Można się nauczyć, prawda? Piękny język, Goethe go używał.
Oczywiście.
Boże, Tomasz Mann, no i ja nie
no to
mogę.
Jak ktoś na przykład nie tylko no to trzeba chyba jednak, jakoś odgraniczać, trzeba się przemóc. Jak ktoś mi opowiadał o pewnym Żydzie, który jest zafascynowany Wagnerem. No i ktoś mówi, no a przecież to antysemita. No tak, gdybym go spotkał, to bym mu natrzaskał. Ale muzyka jest piękna. To jest problem z artystami, z Polańskim, z Woody Allenem, czy z innymi. No,
ale to... chodzi ci o narodowość, czy
nie.
predatora seksualnego?
Tak, no chodzi mi o to, że są oskarżani, podejrzani, czy nawet niektórzy skazani za jakieś przestępstwa i tak dalej. O, czy nawet też nasz aktor, który grał w House of Cards.
Nasz?
No nasz, no, znaczy w sensie ulubiony mój aktor.
Twój aktor, ten co molestował wszystkich.
Tak.
No to wiemy, który aktor.
No i potem się teraz okazało, że jednak go niewinny.
Że jednak
tak
nie
dalej.
Molestował.
My musimy oddzielać, no każdemu można znaleźć jakieś ciemne sprawki.
Każdemu?
Wynaleźć. No każdemu mówię w cudzysłowie, prawie każdemu.
Obie? Tu jestem podchwytliwa. Tu jestem podchwytliwa.
Ale
pozwól mi być agresywną dziennikarką.
Aha.
Jak to tobie nie?
No, chciałem tylko powiedzieć, że po prostu należy oddzielić, jednak chyba musimy oddzielać dzieło twórcy, bo jak powiedział Koterski.
No to była długa wypowiedź.
Koterski powiedział tak, że.
Starszy czy młodszy?
Starszy. Reżyser powiedział, że. A jemu to ktoś z kolei powiedział, że kiedy ty skończyłeś film i oddajesz go do dystrybucji, to już nie jest twój film. On już żyje niezależnym życiem. I to, co stworzył tam Woody Allen, czy nasz genialny Polański, mówię nasz, bo to najwybitniejszy polski reżyser, to nie ma... Nie ma nic wspólnego z tym, kim on jest prywatnie, bo to już żyje. No aktor przecież, gra lekarza, na przykład Artur Żmijewski, tak? Często i mówi, że ludzie na przykład, kiedy ktoś zachoruje, to proszę pomóc. Przecież pan jest lekarzem. My mamy taką tendencję do utożsamiania.
Aha. A to ciebie z kim utożsamiają?
Z nami.
Słucham? Ciebie z kim utożsamiają? No, na pewno miałeś taką sytuację, że prosi cię ktoś o autograf, na pewno oblegają cię tłumy.
No to
jesteś Krzysztof Piasecki?
Nagminnie mówią do mnie panie Andrzeju. Chodzi o oczywiście o Andrzeja Mleczkę. Nie wiem, czy
opowiadałem. Ale Andrzej Mleczko nie ma włosów, z tego co pamiętam.
Ja prawie,
znaczy,
ale
intencjonalnie zlikwidował.
Moich też nie widać. No mnie utożsamiają z gościem, który często pozbawia złudzeń, bo ja nie lubię hipokryzji i takiej obłudy. Staram się to demaskować. Ale ponieważ to jest dygresja, to jeszcze chciałem skończyć z tymi rolami. Taki dzisiaj wymyśliłem dowcip, że, że siedzą, mamy dwa rysunki. Jest grupa spokojnych ludzi, przy stołach siedzą,
mają
mikrofony, tak, tu sobie miło rozmawiają. I nagle na drugim obrazku wszyscy ze wszystkimi zaczynają się naparzać. Krzyki, bicie i tak dalej. Co to jest? I co się stało? Na komisję sejmową weszła telewizja. Przecież to jest wszystko. To jest wrestling. Polityka to jest wrestling. Wszyscy na zewnątrz udają, jak się... Ja czasem widzę, że się niektórzy nie, nawet lekko dławią śmiechem, słuchając samych siebie.
No tak, znaczy, bo coraz szybciej więcej mówią.
Mówią i jeszcze mówią jednocześnie.
Ale patrz, oni jakoś nie tracą wątku.
Bo to są już wyuczone role. Jak aktor przychodzi, nie wiem, jak ktoś musi tam...
Ja podziwiam, bo nie tracą wątku, mogą non stop... Okej, ja bym jednak chciała bardziej się na tobie skupić, bo mówisz o tym Sejmie i tak dalej, że tam się naparzają, ale ty byś sobie poradził, bo ty jesteś mistrzem ujeżdżania. Ujeżdżania artystów oczywiście, nie świata czy kowbojskiego ujeżdżania. Tylko nie wiem, jakie zwierzę ujeżdżasz.
No ujeżdżam konia. Co prawda posłanka Sylwia Szpurek powiedziała, że wszystkie konie należy wypuścić. Nie wiem, niech sobie po mieście biegają albo wpadają pod koła.
To świetnie.
Ja ujeżdżam
krowy
konie.
Też.
Jestem człowiekiem wychowanym na trylogii Bonanzie. Winnetou.
No jasne.
I jak wsiadam na konia, to czuję ten powiew historii i te wszystkie lektury za mną tutaj mi gdzieś z tyłu głowy siedzą. Ja tak przez tę prerię mknę. Ale tak mówiąc serio, to uwielbiam jazdę konną. W ogóle zacząłem od rysowania koni, kopiowania z różnych książek i właściwie wszystkie chełmońskie kossaki, matejki, no to są mi nieobce. Na tym się właściwie wychowywałem, a potem to jest jak w Pigmalionie, że sobie wyrzeźbił i ożywił potem tę rzeźbę, więc ja sobie narysowałem i potem tego konia osiodłałem i potem na niego wsiadłem i zacząłem jeździć.
Ale ten twój rży.
Tak, ten mój rży, więc ja na mistrzostwach artystów Art Cup, które się odbywają już chyba z 20 kilka lat. I przecież, że tam czołówka...
A to są ci sami, co grają w tenisa, czy inny profil?
Niektórzy. Aha. Niektórzy. Natomiast
też potrafią grać
Karol Strasburger stał się teraz powożeniem. Tomek Stockinger już raczej nie jeździ.
Na razie tenisiści.
Na razie tenisiści, ale trochę młodzieży jeździ. Moja córka też jeździ, ale generalnie ten sport, no to jest oczywiście amatorskie, ale daje nam dużo przyjemności. Ja pochwalę się, bo to są moje jedyne sukcesy sportowe, że byłem już 4 razy mistrzem Polski w ujeżdżeniu westernowym. Oczywiście i pochwalę się jeszcze więcej.
I tak, że wierzga ten koń i tak. Ty potrafisz na tym koniu.
Ja tam muszę coś przewieźć, a to jakąś butelkę z wodą, a to coś, czy czymś trafić, a to drzwi otworzyć. To jest taki western riding. No i muszę tam takich parę tych sztuczek tam tego konia obrócić i tak dalej.
A co się dzieje, jak cię zrzuci?
Jeźdźcy mówią, że po setnym zrzuceniu przestają liczyć. Tak się zdarza, ale staramy się tego unikać. Natomiast opowiem ci śmieszną historię. Otóż w roku 80 Była olimpiada w Moskwie. Ja jako student almaturu pojechałem na tę olimpiadę i tam byłem świadkiem na stadionie w Łużnikach, jak Władysław Kozakiewicz ten słynny gest
tak, wykonał.
Pokazał. Potem spotkaliśmy się z nim w akademiku, a przyżyci, my studenci, on nam opowiadał o tym, jak to wyglądało z jego strony. Nawet zrobiłem sobie z nim zdjęcie. Potem minęło wiele, wiele lat i na Media i Sztuka w Darłowie spotkałem pana Władysława. No i tam on coś tam miał, ja to coś tam miałem. Nie bardzo, mimo że się przedstawiałem i tak dalej, on nie bardzo kojarzył, tym bardziej, że on długo mieszkał w Niemczech. No i dopiero jak przyjechał na nasz Art Cup, jako taki gość specjalny i kiedy siedząc w pierwszym rzędzie widział mój przejazd, to od razu zaczął mi mówić po imieniu.
A to był przejazd ujeżdżający?
Tak, gdzie właśnie zdobyłem
pierwszeństwo.
Czyli dopiero kiedy się okazało, że też jestem sportowcem, no to i ja potem przed córką szponowałem, że no my z Władkiem byliśmy w Moskwie.
No dobrze, to powiedz przed nowym rokiem, jaki dowcip ci chodzi po głowie? Czy to za wcześnie, żeby chodził?
Za wcześnie. Ja z dowcipami czekam do ostatniej chwili. Czekam do ostatniej chwili, dlatego że jeżeli na przykład wysyłam do gazety dowcip, nie wiem, przy końcu weekendu i on się ma ukazać w poniedziałek.
To już jest za stary.
To ja w poniedziałek już patrzę i...
Czyli musisz w poniedziałek rano, ten na poniedziałek.
Tak.
To przecież ty jesteś w wielu pismach. To jak ty to robisz?
Ale najlepiej jest rysować jednak... Myślę, że internet... Nie, internet jest stworzony dla mnie, bo po narysowaniu w ciągu 5 sekund można zainfekować cały świat swoim dowcipem. I to jest ten jedyny plus nowoczesnych technologii. To dla satyry jest zbawienne, dla sztuki w ogóle może niekoniecznie, ale dla tych, którzy pracują w takim szybkim obśmiewaniu i szybkiej reakcji. Bo wiesz, co jest jakby takim clue satyry? Aktualność. Kto szybko daje, dwa razy daje. I jeżeli ja coś zrobię i zrobię to teraz, to ma potężną moc. Już dane dwie godziny później, 4. Podobno, żeby fake newsa zastopować, to trzeba to zrobić w ciągu 4 godzin. Tak się dowiedziałem z
Boże,
filmu.
Boże, jaki ty mądry jesteś.
Nie, bo ja to wiem, bo oglądałem film, byłem na tym festiwalu Watchdog i tam było o dyktatorze filipińskim. To znaczy właściwie wnuku chyba, czy tam synu, który wrócił znowu. Pamiętasz Imelda de Marcos i tak dalej.
No to
ich potomek, ich zstępny jest teraz szefem Filipin.
To jest never ending story.
No właśnie.
Ale to tylko na koniec ci polecę. Polecę rozwadzę, bo to jest takie raczej nie bardzo związane z datą, godziną, minutą, ale moje dwie ulubione postaci, czyli Putin i Kim Jong-un. No to tylko dokończę, że okazuje się, że Kim Jong-un jest jeszcze niższy niż Putin, bo ma tylko 1,65 m wzrostu, a wiesz, oni mają sobowtórów.
A Putin ma 1,66 m.
8. Aczkolwiek tam władze podają, że 73 czy coś takiego.
A nie, to jest zawyżona.
Bo on ma sobowtórów zawsze wyższych. Jeden i drugi. Znaczy Kim Jong ma chudszych, a Putin ma wyższych.
No to była taka historia ze Stalinem, że kiedyś napisano właśnie, że Stalin był niski, no bo on też nie był wysoki. Podobnie zresztą jak Napoleon.
Napoleon też.
Podobno. Chociaż, ale ci, którzy go grają, no to są wysocy.
Znasz w ogóle wysokiego oprócz de Gaulle'a. No i Trumpa.
No właśnie.
Znowu ten Trump.
I napisano, że Stalin, jakaś agencja podała, że Stalin jest niskiego wzrostu i było sprostowanie właśnie z moskiewskich źródeł, że Stalin ma wzrost słusznej postury męża stanu.
Ja czytałam, że lekko wyższy od żurawia.
Żurawia. To masz na myśli Żurawie, czyli film Lecą Żurawie?
Tak, tak, Lecą Żurawie.
No, właśnie.
Ale nie w rozpostarciu, tylko jak sobie stoi taki żuraw, wydaje się.
No tak, to widzisz, znowu sięgamy do brzechwy Żuraw i Czapla, tak?
Tak.
Mówiliśmy o Leniu, a teraz to.
Nie wiesz, no akurat politycy bardzo się kojarzą ze światem zoologiczno-botanicznym. No. Więc...
Absolutnie, folwark zwierzęcy.
Właśnie. Ale żaden mi nie przypomina ochotę, choinki.
Mam ochotę właśnie zrobić taki folwark zwierzęcy po swojemu. To opowiem ci dowcip w takim razie, bo ty jesteś anglistką.
Mhm.
To...
Po angielsku?
Nie, bo tam taka gra słów jest.
Okay.
No jest taka świnka.
Pig.
Pig, tak. I ma takie skrzydła.
Mm-hmm.
No jest Pig Azus.
Azus, no brawo.
Pig Azus.
Bardzo ci dziękuję.
Ja również.
I w tym pękającym ze śmiechu nastroju żegnam cię i życzę wszystkiego najlepszego.
Ja też ci życzę wszystkiego najlepszego z nadzieją, że w jakimś mikście jeszcze zagramy.
Tak, podzielam nadzieję. Na razie.
Dziękuję.